Dobiega końca dwudniowa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Libanie.
W trakcie rozmów z premierem i prezydentem tego kraju szef polskiego rządu zadeklarował, że nasz kraj przeznaczy dodatkowe środki w wysokości 10 milionów dolarów na pomoc syryjskim uchodźcom.
Dzięki polskiej pomocy w Libanie będzie możliwe stworzenie osiedla, na którym znajdzie się 10 tysięcy miejsc mieszkalnych. W tym roku planowana jest budowa 200 domów dla około 1000 uchodźców.
Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym wystąpieniu przekazanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wskazał, że pomoc uchodźcom w miejscach ich pochodzenia jest najbardziej efektywna, również z punktu widzenia interesu państwa polskiego.
Świadczymy tę pomoc poprzez nasze wsparcie techniczne, wsparcie logistyczne, ale również chcemy tutaj być zaangażowani w budowę domów. Polskie firmy, mam nadzieję, że będą zaangażowane w budowę domów po to, żeby uchodźcy zostali na miejscu w Libanie czy w Syrii. W rozmowach z naszymi partnerami europejskimi podkreślamy to, że jako suwerenne państwo mamy prawo do decydowania o naszej polityce imigracyjnej, kogo przyjmować, kogo nie przyjmować. Jednocześnie też jestem przekonany, że my w sposób bardzo konkretny pokazujemy, na czym polega solidarność.
Wczoraj polski premier rozmawiał ze swoim libańskim odpowiednikiem. Jak sam powiedział, oprócz wsparcia humanitarnego dla uchodźców z Syrii, rozmowa dotyczyła też spraw biznesowych, w tym odkrytych niedawno na wybrzeżu libańskim złóż gazu.
Nie jest wykluczone, że w przyszłości będziemy partnerem przy wydobyciu tych złóż w dostawach gazu do Polski, bo szukamy nowych źródeł gazu. Nie chcemy być zależni od Gazpromu, podkreślił premier Morawiecki.
Drugiego dnia wizyty w Libanie szef polskiego rządu odwiedził placówki powstałe dzięki wsparciu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Ma także odwiedzić polski cmentarz wojenny.
Konstytucja biznesu pozwoli ściągnąć jeszcze więcej zewnętrznych inwestycji do Polski, ocenił dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista.
Przepisy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu uchwalił Sejm. Obecnie pracują nad nim senatorowie. Dziś konstytucją biznesu zajmie się Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Dr Grzegorz Piątkowski mówi, że na skutek przyjaznych przepisów dla przedsiębiorców skorzystają nie tylko firmy, ale i budżet państwa.
Konstytucja dla biznesu na pewno zatrzyma odpływ kapitału z Polski, bo kapitał zwykle decyduje w sposób taki, gdzie najbardziej opłaca się inwestować. Duży kapitał czasem oczywiście niestety ma narodowość, to trzeba też powiedzieć, ale pomimo tego w znacznej mierze ten kapitał inwestuje w państwach, gdzie stworzy mu się warunki ku temu. A przyciągnięcie właśnie, szczególnie jeśli mowa o sektorze wysokich technologii, kapitału zewnętrznego, ale też zakładów motoryzacyjnych, tak jak udało się na przykład Mercedesa przyciągnąć, skutkuje po prostu podniesieniem stopy życiowej obywateli, bo to jest ostateczny cel każdego rządu, każdego państwa, to znaczy zapewnienie dobrobytu i bezpieczeństwa swoim obywatelom.
Konstytucja biznesu to pakiet 5 ustaw, które wprowadzają szereg ułatwień dla małych i średnich rodzimych firm. Jednym z wiodących projektów jest prawo przedsiębiorców.
Ustawa zakłada m.in. ulgę na start dla początkujących oraz wprowadza zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
Konstytucję biznesu ogłosił jeszcze jako wicepremier i minister finansów obecny premier Mateusz Morawiecki.
Rząd wyraził pozytywne stanowisko wobec propozycji zawartych w prezydenckiej ustawie o wsparciu dla frankowiczów.
Projekt Andrzeja Dudy, który w ubiegłym roku wpłynął do Sejmu, dotyczy wszystkich kredytobiorców, nie tylko walutowych.
Zakłada on m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie.
Przewiduje też, że ze składek banków powstanie fundusz restrukturyzacyjny, który rocznie może kosztować sektor nie więcej niż 3 miliardy 200 milionów
złotych. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które zrzesza frankowiczów, zwraca z kolei uwagę, że ten projekt nie rozwiązuje problemu osób zadłużonych we frankach, ale odsuwa go w czasie.
Projekt proponuje, iż osoba, która będzie w trudnej sytuacji, może uzyskać pożyczkę, która będzie wypłacana tej osobie przez okres 18 miesięcy. W związku z czym to jest tylko odsuwanie problemów tej osoby, a niestety po tym terminie ta osoba będzie musiała ten kredyt spłacić, więc z czasem te zobowiązania mogą się skumulować. No ale my zgłosiliśmy do tego projektu kilka uwag, które naszym zdaniem może w większym stopniu mogłyby poprawić sytuację wszystkich kredytobiorców.
Mówił Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
W połowie października ubiegłego roku odbyło się pierwsze czytanie projektu. Teraz trafił on do tej samej podkomisji, w której są trzy inne projekty dotyczące frankowiczów.
To między innymi poprzedni projekt prezydencki, który zakłada zwrot frankowiczom części spreadów, projekt klubu PO oraz projekt klubu Kukiz 15, jedyny popierany przez frankowiczów.
Jutro Komisja Europejska przedstawi kilka wariantów wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Dokument ma ułatwić unijnym przywódcom podjąć odpowiednią decyzję. Pewne jest to, że w związku z Brexitem pieniędzy będzie mniej.
Jedną z kwestii do rozstrzygnięcia ma być łączenie dostępu do środków z praworządnością. Propozycji podczas niedawnej wizyty w Brukseli sprzeciwiał się szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz.
Mające różne interesy stolice podpowiadają urzędnikom w Brukseli swoje propozycje. Nie do uniknięcia są też cięcia w ważnej dla Polski polityce spójności.
Europoseł Marek Jurek podkreśla, że unijne pieniądze powinny być przede wszystkim dzielone w sposób obiektywny.
Polska powinna dbać o to, żeby po pierwsze budżet Unii Europejskiej był dzielony według kryteriów obiektywnych. Po drugie, powinna wyraźnie pokazywać, że jest bardzo poważnym nadużyciem władzy czy wykorzystywaniem przewagi politycznej próba ograniczenia należnych środków dla państw, których polityka się nie podoba, państwa najsilniejszym w Unii. I po trzecie, nie powinniśmy zwiększać władzy Unii Europejskiej, a tym bardziej dawać do tego instrumentów finansowych, a taki charakter ma próba otwierania tego wymiaru militarnego w działalności Unii.
Unijny budżet na okres po 2020 roku Komisja Europejska ma przedstawić 2 maja. Prace nad nim są szczególnie trudne w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz pojawienia się wydatków na nowe cele. Chodzi m.in. o migrację czy obronność.
Bruksela szacuje, że w wyniku Brexitu w rocznych dochodach wspólnoty zabraknie około 13 miliardów euro. Nowe zadanie miałyby natomiast kosztować budżet 10 miliardów euro każdego roku.
Coraz bardziej słabnie pozycja kanclerz Angeli Merkel w Niemczech.
Jak podał dziś Financial Times, współrządząca w Niemczech chadecka CSU rozpoczęła przygotowania do sukcesji po kanclerz Merkel, która od 18 lat stoi na czele partii, a od 12 lat jest szefową rządu.
Zdaniem brytyjskiego dziennika pozycja Merkel uległa osłabieniu po gorszym niż oczekiwano wyniku jej ugrupowania w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, a także po długich rozmowach koalicyjnych, w których oddała socjaldemokratom z SPD kontrolę nad bardzo ważnym Ministerstwem Finansów.
Gazeta podkreśliła, że pod koniec lutego Merkel powinna przedstawić 5 nowych ministrów z ramienia CDU i wielu w partii oczekuje, że wypromuje tym samym młodsze pokolenie polityków, otwierając drogę swoim potencjalnym następcom.
Gazeta oceniła, że wśród faworytów do przejęcia władzy po Merkel jest m.in. wiceminister finansów Jens Spahn, który wyrasta na lidera prawicowego skrzydła CDU i ma szansę na otrzymanie własnego ministerstwa w nowym rozdaniu.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.